Moi drodzy, wchodzimy w kolejny etap paradoksu naszej chrześcijańskiej wiary, którą Jezus ogłasza świętemu Pawłowi. Wystarczy ci mojej łaski, moc słabości się doskonali. Wczoraj starałem się pokazać fundament tego paradoksu. Fundamentem tego paradoksu jest sam Pan Jezus Chrystus. I wszystkie paradoksy ewangeliczne, które napotkamy, które są zawarte w Ewangelii i które my przeżywamy w naszym chrześcijańskim życiu, są zakorzenione w Jezusie Chrystusie. I ważne jest, abyśmy mieli to gdzieś głęboko w świadomości, gdyż sam Jezus Chrystus w naszej ludzkiej logice jest paradoksem niewytłumaczalnym. Bóg, który staje się człowiekiem. Stwórca ludzi, który rodzi się ze swojego stworzenia. Nieśmiertelny Bóg, który umiera na ziemi. Wszechmocny, który zostaje w swojej mocy ograniczony i ludzie mają nad nim władzę. Jeżeli spojrzymy w ten sposób na Jezusa Chrystusa, zobaczymy, że On jest największym paradoksem, który nasza ludzka logika nie jest w stanie wytłumaczyć. I w ten sposób również możemy zrozumieć trochę Żydów, że oni zupełnie nie byli w stanie pojąć, co się dzieje, w jaki sposób ich Bóg, Jahwe, może się tak upokorzyć, że ten, którego imienia nawet nie można było wymawiać, staje się zwykłym, prostym człowiekiem. Przypominam, że Jezus nawet nie był kapłanem w rozumieniu prawa żydowskiego. I na tym paradoksie, jako fundamencie, możemy odczytywać wszystkie inne paradoksy w życiu postaci biblijnych, w życiu świętych i w naszym życiu. Ponieważ bardzo rzadko bywa tak, że idziemy od zwycięstwa do zwycięstwa, a raczej idziemy od porażki do porażki, gdzie prześwita jakieś maleńkie światło zwycięstwa. I dlatego trochę szkody, jak powiedziałem wczoraj, wywołują takie średniowieczne hagiografie, które gdzieś się tam jeszcze przebijają na zasadzie takich och i ach, jak i on i ona była wspaniała, doskonała i bez grzechu, tak? Przypominam, Jan Paweł II spowiadał się co tydzień. On się nie chwalił, co dobrego zrobił. On wymieniał swoje grzechy. I tak było z wszystkimi świętymi. Dlatego nie możemy ulec, jak gdyby, pokusie widzenia doskonałości moralnej u świętych, ale musimy być świadomi, że ich droga ku świętości wiodła poprzez doświadczenie słabości, upadku, grzechu, doświadczenia cierpienia. Oczywiście im bardziej zbliżamy się do światła, tym bardziej widzimy ciemne plamy w naszej duszy. Dlatego święci mały, delikatny czyn już rozeznawali jako grzech, to, co my często nie dostrzegamy w nas. Ale na tej bazie Jezusa Chrystusa, największego paradoksu wszechświata, chciałbym powiedzieć teraz w tej konferencji o dwóch ważnych postaciach biblijnych, świętym Piotrze i świętym Pawle, którzy jako pierwsi w swoim życiu, jako uczniowie Jezusa, w których życiu zrealizował się ten paradoks. Może nie jako pierwsi, bo pierwsi będą ci, o których powiem po południu, czyli Maria i Józef, ale jako pierwsi uczniowie wybrani przez Jezusa będą żyć tym paradoksem, który określa to stwierdzenie, że moc słabości się doskonali. Spójrzmy na Piotra. Został wybrany przez Jezusa. Został przez Jezusa nazwany skałą. Zostały mu powierzone klucze królestwa. Ty będziesz miał na imię Piotr, czyli skała. Zobaczcie, jak wiele otrzymał od Jezusa. Ty jesteś pierwszy spośród tych, których wybrałem. Ty jesteś skałą, oparciem. Na tej skale zbuduję mój Kościół. Ty będziesz fundamentem. wielki dar wybrania i wielki dar, który Jezus zainwestował w serce Piotra. I zobaczcie, Piotr miał tego świadomość i Piotr miał natchnienie Ducha Świętego. Piotr był świadomy tego, co czyni Bóg w jego sercu. W 16 rozdziale u Mateusza czytamy. A kiedy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, co ludzie mówią o Synu Człowieczym, kim jest? Oni odpowiedzieli, według jednych Janem Chrzcicielem, według innych Eliaszem, według jeszcze innych Jeremiaszem lub jednym z proroków. Zapytał ich, a wy co mówicie, kim jestem? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz mój Ojciec, ten w niebie. I ja ci oświadczam, że ty jesteś Piotrem skałą i na tej skale będę budował mój Kościół, a oddziały piekła go nie przemogą. Dam ci klucze Królestwa Niebieskiego i jeśli coś zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a jeśli coś rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Piotr jest nazwany skałą, Piotr jest fundamentem, na którym będzie budowany Kościół, Piotr jest tym, który trzyma klucze Królestwa Niebieskiego, Piotr jest tym, na którego słowo będzie rozwiązywane w niebie i związywane w niebie. I Piotr ma świadomość, że jest błogosławiony, ponieważ w nim działa Boży Duch. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz mój Ojciec, który jest w niebie. Piotr jest pełen ducha, jest otwarty na natchnienie Boże. To jest wielki Piotr. Piotr ma świadomość tego wybrania. I oto znowu kolejna bardzo znana scena. Ten wielki Piotr, kiedy Ewangelia jest blisko swojego dopełnienia poprzez wydarzenia paschalne, ten wielki Piotr, który był pełen Ducha Świętego, uczynił coś, co również stało się bardzo ważne w jego życiu. Po pojmaniu uprowadzili i zawiedli Jezusa do arcykapłana, a Piotr szedł daleko z tyłu. Kiedy rozpalili ognisko na środku dziedzińca, usiadł wokół nich, usiadł i Piotr wśród nich. Gdy jakaś służąca zobaczyła go siedzącego w świetle, przypatrzyła mu się i powiedziała, ten też był z nim. On jednak zaprzeczył, oświadczając, nie znam go, kobieto. Po chwili ktoś inny go zobaczył i rzekł, ty jesteś jednym z nich. A Piotr odpowiedział, człowieku, nie jestem. Po upływie mniej więcej jednej godziny jeszcze ktoś inny stanowczo utrzymywał, naprawdę i on z nim był, bo przecież także jest Galilejczykiem. Piotr odpowiedział, człowieku, nie wiem, o czym mówisz. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. Wtedy Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. Piotr przypomniał sobie słowa Pana, któremu powiedział, nim kogut dziś dokończy pianie, trzy razy mnie się wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i zaczął gorzko płakać. To jest kolejna wielka łaska, którą otrzymuje Piotr. Piotr otrzymuje dwie wielkie łaski. Łaskę powołania i rozeznania, poznania Boga w Jezusie. I drugą bardzo ważną łaskę, łaskę skruszonego serca po zdradzie. Bolesne doświadczenie serca Piotra. I potrzebne było to doświadczenie zdrady, aby wiara Piotra w to, że Jezus jest Bogiem, stała się nie tylko prawdą rozumu, ale stała się prawdą serca, czyli pokorą, wdzięcznością i miłością. I trochę później wiemy dobrze, jak wyglądała scena nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, kiedy to serce Piotra pokocha prawdziwie i dzięki doświadczeniu zdrady, grzechu i upokorzeniu moc Boga objawi się poprzez kruchość i słabość Piotra. kiedy to Jezus będzie trzykrotnie go pytał, czy kochasz mnie, czy kochasz mnie, czy kochasz mnie bardziej, aniżeli ci. Ty wiesz, Panie, że Cię kocham. I tutaj spotyka się Wielki Piotr i Mały Piotr. Ten Wielki Piotr, który został wybrany, napełniony Duchem Świętym, który prorokował, który rozumiał więcej niż inni, i ten Mały Piotr, który zdradził, który wyrzekł się swojego mistrza, który nie był wierny Jezusowi. I zobaczcie, moi drodzy, mówię o tym, ponieważ każdy z nas nosi w sobie Wielkiego Piotra i Małego Piotra. I każdy z nas może używać tutaj swojego imienia. Każdy w swoim sercu ma tego, który jest wielki, wybrany, oświecony, nawrócony, który ma doświadczenie miłości Jezusa. I każdy z nas nosi swojego małego Piotra, który zdradza, który ucieka, który się boi, który nie jest wierny. I świadomość spotkania tego, który jest wielki we mnie i tego, który jest mały we mnie, i akceptacja tych dwóch obecności jest bardzo ważna dla zdrowego rozwoju życia duchowego. Ponieważ to spotkanie Wielkiego Piotra i Małego Piotra we mnie uczy mnie pokory i stwarza taki realnie prawdziwy kontakt z Panem Bogiem, który z jednej strony chroni mnie przed wejściem w pychę mojej wielkości, a z drugiej strony, który ma świadomość tego, że jestem wybranym dzieckiem Boga, ale który już nie chlubi się swoim wybraniem, bo wie, że nie ma w tym żadnej jego zasługi. Ale zobaczmy, co się dzieje. Czy to oznacza, że teraz w życiu Piotra wszystko staje się już wielkie i wszystko staje się łatwe? Po tym wyznaniu, Ty wiesz, Panie, że Cię kocham. I moi drodzy, gdybyśmy mieli czekać, aż będziemy całkowicie wolni, w pełni mocy Ducha Świętego, aby głosić, przemawiać, nie, prowadzić rekolekcje, liderować w wspólnocie, sprawować Eucharystię, spowiadać jako kapłani, nigdy byśmy się tego nie doczekali. Tak naprawdę w całym naszym życiu będziemy nosić to doświadczenie Wielkiego i to doświadczenie Małego i Słabego Piotra. Ale doświadczenie tych dwóch rzeczywistości da nam siłę do tego, aby żyć w prawdzie, aby nie ulegać pokusie pychy i aby nie ulegać pokusie zniechęceniu. Bo to są dwie ulubione pokusy złego ducha. Pokusa pychy. No przecież tyle się modlisz, tyle różańców odmawiasz. Przecież tyle dobra czynisz, przecież tyle się angażujesz w Kościele, przecież tyle pomagasz, dajesz jałmużnę, przecież oddajesz Bogu swój czas, no przecież zasługujesz na coś dobrego. I druga pokusa, pokusa zniechęcenia. Ty, taki słaby, ty, który tak często upadasz, ty, który wciąż na nowo spowiadasz się z tych samych grzechów, ty, który tak pięknie o mnie mówisz, a zaraz czynisz to, co czynisz. I jakby musimy mieć świadomość, że zawsze w życiu będziemy kuszeni przez złego ducha albo tą pokusą wielkości, pychy, albo tą pokusą małości, zniechęcenia naszymi słabościami. Ponieważ szatan wykorzystuje te dwie postawy, które my nosimy w naszym sercu. Tego, który jest w nas wielki i tego, który jest w nas mały. Tego, który w nas jest mocny, ponieważ dotknięty łaską Boga i który ma w sobie moc Boga. I tego, który jest słaby, ponieważ zrodzony w grzechu pierworodnym i wciąż otwarty na działanie złego ducha. I dlatego te dwie pokusy, zwłaszcza dla osób zaangażowanych w Kościele są jednymi z najbardziej niebezpiecznych. Stąd właśnie to, co wspomniałem wczoraj, rodzą się różne sekty, rodzą się różne grupy w Kościele, które stają się takie ekskluzywne, wyjątkowe. My mamy rację, my mamy prawdę, my mamy dobrą drogę. I stąd rodzą się również osoby, które cierpią z powodu tego, że nie dowierzają w miłość Boga. Są tak bardzo zniechęceni swoją słabością, że uważają, że są odrzuceni od Pana Boga i że ich życie jest takie nędzne, że nie są w stanie zrozumieć i przyjąć, że Bóg kocha ich takimi, jakimi są. I dlatego to doświadczenie Piotra jest doświadczeniem błogosławionym. To doświadczenie Piotra jest doświadczeniem, które Bóg daje każdemu z nas. I myślę, że to zaparcie się Jezusa przez Piotra, to ta zdrada potrójna jest darem dla nas. Piotr wycierpiał to również ze względu na nas, ponieważ my również mamy te swoje zdrady Jezusa. Teraz chciałbym powiedzieć o drugim apostole, Pawle. Tę prawdę o wielkim i małym Piotrze potwierdza i żyje nią również właśnie apostoł święty Paweł. On również daje świadectwo bólu rozdartego serca. Ale nie tylko święty Paweł, że święty Paweł odkrywa to rozdarcie, ten dylemat, ale pokazuje nam, że jest to normalna droga rozwoju wewnętrznego każdego człowieka, w sposób szczególny każdego bardziej zaangażowanego w Kościele. I myślę, że tak naprawdę najbardziej doświadczają tego osoby, które są bliskie sercu Jezusowemu, bardzo mocno doświadczają tego kapłani i osoby konsekrowane. Nie tylko odkrywają, że ta droga spotkania wielkości Bożej i swojej słabości jest to droga, którą prowadzi mnie Bóg, ale jest to droga, na którą On zachęca mnie, abym się zgodził, i droga, którą trzeba zaakceptować, że jest to droga, którą prowadzi nas Jezus. W liście do Rzymian Paweł tak pisał: bracia, jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. W członkach moich spostrzegam prawo, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I Paweł tutaj pokazuje, że pomimo tego, że i on nosi w sobie tego małego i wielkiego Pawła, to w tym rozdarciu i w tej drodze, która jest normalną drogą rozwoju chrześcijańskiego, tej walki pomiędzy małym i wielkim, następuje moje zwycięstwo mocą zwycięstwa Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, święty Paweł, który odkrywał w sobie mnóstwo dobrych pragnień, który konkretnie realizował i pełnił wolę Bożą przez trud, ofiarną pracę, posty, ubóstwo, więzienie, kamienowanie, bycie biczowanym. Mimo tego wszystkiego, co czynił dla miłości Jezusa, wciąż doświadczał słabości ludzkiej natury i całej nędzy swojego jestestwa. I Paweł, tak jak święty Piotr, ma udział w tej podwójnej łasce. Jak Piotr, Paweł wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Taki Paweł właśnie mówi: dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. To On jest tym, który mnie wyzwala z ciała, co wiedzie ku śmierci. Paweł uznaje w Jezusie Pana. I druga z łask, która sprowadza tę prawdę w życiu Pawła na głębszy poziom serca, pokory i wdzięczności i miłości, To jest właśnie ta droga, która wiedzie przez słabość. I w przypadku świętego Pawła ona przebiega trochę inaczej niż w przypadku świętego Piotra, który zdradził Jezusa poprzez zaparcie się go. Znamy ten fragment pisma z Dziejów Apostolskich. Szaweł ciągle jeszcze siał grozą i dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiet zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światło z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto ty jesteś, Panie? Powiedział, a on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. To było bardzo mocne doświadczenie dla Pawła, który był gorliwym faryzeuszem. Paweł był szczerym faryzeuszem, który bardzo kochał Pana Boga. Nie wyobrażajmy sobie Szawła jako kogoś, kto... Wyobraźmy go sobie jako pobożnego Żyda, który całe swoje życie poświęca dla Pana Boga, który jest tak gorliwy, że z miłości do Pana Boga robi to, co robi. Paweł jest inteligentnym człowiekiem, bardzo inteligentnym. I skoro tutaj, w tym oświeceniu pod Damaszkiem, pojmuje, że Jezus identyfikuje się ze swoimi uczniami, których on prześladuje, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? To przecież on wie, że on jest tym Szawłem, który po pierwsze zabił Szczepana, zgadzał się na jego zabicie. Przypominam, że ci, którzy organizują spisek, najczęściej otrzymują tę samą karę w sądzie, co ci, co wykonują zabójstwo. Jest on tym, który morduje wyznawców Chrystusa. A więc jest on odpowiedzialny za śmierć Jezusa. Skoro Jezus mówi, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Jezus identyfikuje się ze swoimi uczniami, a skoro Paweł zabija uczniów Jezusa, to znaczy, że jest odpowiedzialny za śmierć Jezusa, że zabił Jezusa. W jego uczniach. Paweł jest więc odpowiedzialny za śmierć swojego Pana i Boga. Zabija swojego Boga. Ten, który całe swoje życie poświęcił Bogu, który chce służyć Panu Bogu, nagle się dowiaduje, to ja zabiłem mojego Boga. To musiał być wielki szok dla niego. Szok, ogromny wstrząs dla jego kochającego na swój sposób i oddanego Bogu żydowskiego serca. I to był moment nawrócenia pośrodku ogromnego bólu serca, doświadczenia swojej słabości. To był początek drogi nawrócenia Pawła, któremu Bóg da później odkryć, że jego droga ku Bogu będzie drogą pośród słabości. I teraz ten ważny tekst z drugiego listu do Koryntian z 12 rozdziału. Ten drugi hymn, który obok hymnu o miłości jest hymnem o słabości. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żeby mnie unosił się pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. I potem Paweł dodaje, komentując to, co powiedział mu Jezus, najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w ucisku z powodu Jezusa, albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Zobaczcie, jaki był charakter świętego Pawła. Paweł był typem wojownika. On był typem takiego gorliwca, który wszystko chce uczynić dla Pana Boga. A więc Paweł chciał być kimś mocnym. Paweł miał szlachetną motywację. Chce być mocny dla Boga. Dla Ciebie chcę, Boże, walczyć. Dla Ciebie chce pozbywać się wszelkiej mojej słabości, a Bóg wzywa go do tego, aby się poddał. Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. I odtąd Paweł zaczyna się chlubić ze swoich słabości. Droga słabości staje się drogą nawrócenia. Jest to droga, którą dla Pawła przygotował Jezus, w ten sposób ucząc Pawła prawdy serca, pokory i miłości. Zobaczcie, my często mylimy moment nawrócenia. Ci, którzy mają takie doświadczenie dotknięcia Bożej łaski, dotknięcia takiego emocjonalnego, czy odczuwania Bożej miłości, myślimy, że to jest moment nawrócenia. To jest dopiero początek nawrócenia. A potem nawracamy się całe życie, ale to nawracanie w większości trwa w doświadczeniu naszej słabości, z pewnymi przerwami doświadczenia odpocznienia i radości spotkania znowu z doświadczeniem miłości Jezusa. Ale zobaczcie, jest w tym zapisie, który przeczytałem w liście do Koryntian, bardzo intrygująca rzecz. Nie wiem, czy ktokolwiek zwrócił z was na to uwagę. Jak ja to czytałem wielokrotnie, to nie mogłem zrozumieć, o co chodzi. Kto zsyła na Pawła oścień? Paweł nazywa go wysłannikiem szatana. Zobaczcie. Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym nie unosił się pychą. To jest takie trudne do zrozumienia. Dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, abym nie unosił się pychą. Otóż oścień, jakaś trudność Pawła, teologowie cały czas rozważają, co to miałoby być, jakieś bolesne doświadczenie jego choroby, którą nosił w sobie, doświadczenie być może cierpienia, że ciągle w jego umyśle było, że to on zabił Boga w uczniach Jezusa, że to on prześladował Jezusa, że to on był mordercą Szczepana, tak? Przypominam, że Jezus wybiera sobie tutaj mordercę. Miejmy tego świadomość. Jezus, Pan Bóg wybierał wielu morderców. Mojżesza, mordercę. Dawida, mordercę. I Pawła, mordercę. Być może to, być może jakieś doświadczenie w relacji, że Paweł na przykład zdaje sobie sprawę, nie wiem, że musi opuścić swoją rodzinę, swoją żonę, którą kocha. Też są dyskusje, czy Paweł był żonaty, czy nie. Nie wiemy tak naprawdę, czy święty Paweł był kapłanem. Czy był... Nigdzie nie jest to napisane, że święty Paweł był kapłanem. Nie wiemy.
Nie mógł być kapłanem, bo pochodził z pokolenia Benjamina.
No tak, ale już czy potem kapłanem wyświęconym w gminie chrześcijańskiej. Tak, tak, tak. Tego nie wiemy. Też są różne koncepcje, czy tak, czy był Paweł żonaty, czy nie. Być może to były jakieś pokusy związane z pożądliwością. Jest mnóstwo różnych koncepcji, ale nie o to chodzi. Został mi dany wysłannik szatana, aby mnie policzkował, aby mnie unosił się pychą. I tutaj jest problem. Zobaczcie, czy szatanowi zależy na tym, żeby Paweł nie unosił się pychą? Szatanowi zależy na tym, żeby Paweł był pyszny, tak? To o co tutaj chodzi? Został mi dany wysłannik szatana, aby mnie policzkował, aby mnie unosił się pychą. Przecież szatan powinien być dany po to, aby Paweł unosił się pychą, żeby odszedł od Boga poprzez swoją pychę. Szatanowi zależy na pokorze Pawła? Szatan nie chce, żeby Paweł był pyszny? Przecież to jedno z pierwszych zadań złego ducha – wepchnąć człowieka w pychę i nie dopuścić do tego, aby jego serce było pokorne. Dlaczego Paweł pisze: dany mi został wysłannik szatana, abym nie unosił się pychą? Nie wiem do końca, jak to wytłumaczyć. Ja rozumiem to w ten sposób. Szatan jest przebiegły. Szatan jest kłamcą. Pragnie, aby Paweł załamał się, doświadczając wciąż i wciąż na nowo swojej słabości, pomimo swojego całkowitego oddania się Bogu. To, co mówiłem, szatan kusi na dwa sposoby. Szatan chce, aby Paweł przeraził się swojej słabości i aby uwierzył, że jego Bóg jest tak słaby i nie jest na tyle mocny, aby go wyzwolić z jego słabości. Szatan chce wprowadzić Pawła w pułapkę. Ty głosisz moc Boga, a jednocześnie doświadczasz tak bardzo swojej słabości. To gdzie twój Bóg, który jest tak mocny, jak mówisz? Czemu On w swojej mocy nie uzdrowi cię z twojej słabości? Szatan zasiewa pewne ziarno niepewności. Szatan chce, żeby Paweł zrezygnował z ufności w Boga i zrezygnował z głoszenia mocy Boga. No bo skoro Bóg nie jest w stanie wyzwolić Pawła z jego słabości, to tak naprawdę może nie jest prawdziwym Bogiem. A może nie jest Bogiem mocnym, który głosi Paweł. Szatan chce doprowadzić do tego, aby Paweł w ten sposób odwrócił się do Boga i powiedział w swoim sercu: pomyliłem się. Boże, Ty wcale nie jesteś tak potężny, skoro nie potrafisz zabrać ode mnie słabości, a przecież ja tak bardzo usilnie Cię o to proszę. I zobaczcie, czy to również nie jest pokusą, której doświadczamy my, którzy tak bardzo często usilnie prosimy, żeby Bóg zabrał jakąś słabość naszego życia, a On tego nie zabiera. Tymczasem Bóg proponuje Pawłowi, jak wcześniej zaproponował Piotrowi, drogę słabości, która wiedzie do odkrycia mocy Bożej pośrodku słabości. Jeden z najtrudniejszych, jak powiedziałem, do zrozumienia i przeżycia w sobie paradoksów Ewangelii Jezusa. Paradoksów zapoczątkowanych przez samego Jezusa, który przez słabość krzyża po ludzku utracił szansę, a przecież później ją odzyskał przez moc zmartwychwstania. Zobaczcie, Jezus jest tym, który po ludzku stracił wszystko. Stracił honor, stracił opinię i stracił życie. Ale przez zmartwychwstanie odzyskał honor, odzyskał moc i stał się szansą zbawienia dla całego świata. Dla Pawła nie było wystarczające doświadczenie nawrócenia pod Damaszkiem. Potrzebne było doświadczenie nawrócenia poprzez doświadczenie słabości. Jak mówię, każdy z nas ma te doświadczenia i chodzi o to, żeby zbytnio nie przywiązywać się do swojego Damaszku. Bo wówczas mamy pokusę, aby uciekać od tego drugiego nawrócenia pośrodku swoich słabości. Ale aby Paweł mógł w pełni pojąć, czym jest i w jaki sposób objawia się moc i mądrość Bożej miłości, to znaczy jaką drogą ku zbawieniu prowadzi tych, którzy uwierzyli ich Pan Jezus Chrystus, zostaje wprowadzony na drogę słabości. Paweł, aby wyśpiewać swój piękny hymn o miłości, musi, chociaż nie za bardzo tego chce, na początku śpiewać hymn o swojej słabości. Uczeń nie jest większy od swego mistrza, a sługa od swego Pana. Jezus poprowadzi Pawła tą samą drogą, którą przeszedł on sam, który choć był Bogiem, przeszedł przez słabość lęku, przerażenia w ogrójcu, który doświadczył upokorzenia. Logika, według której zbawił nas Bóg w Jezusie, jest tak bardzo po ludzku niepojęta i niezrozumiała, że nie pojmie jej nikt z nas i dopiero na drodze swojego osobistego doświadczenia, spotkania się z Bogiem, który jest miłością, i spotkania się ze swoją słabością, tak jak Paweł i Piotr, otworzymy się na dar prawdziwego spotkania z Bogiem, miłującym nas pośrodku naszej słabości. Zobaczcie jeszcze, co się dzieje, kiedy Paweł doświadcza tej słabości. On bardzo wytrwale modli się do Boga. Panie, zabierz ode mnie ten oścień. On jest wytrwały i gorliwy w tej modlitwie. Tak jak my. Panie, zabierz ode mnie tę słabość. Panie, dlaczego wciąż na nowo upadam w te same grzechy? I co robi Bóg? Bóg wysłuchuje Pawła, ale nie w taki sposób, jak Paweł chciał być wysłuchany. Bóg nie daje Pawłowi tego, co chce apostoł, to znaczy nie oddala od niego jego słabości. Bóg nie daje Pawłowi tego, co chce on sam, ale Bóg daje Pawłowi to, czego naprawdę potrzebuje. Łaskę i siłę do przyjęcia swojej słabości, aby mógł się z niej chlubić, aby poprzez słabość Pawła objawiła się chwała i moc Boga. I tak często bywa również w naszym życiu. Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw, musimy być o tym przekonani. Ale Bóg nie zawsze daje nam to, co chcemy, ale zawsze daje nam to, czego potrzebujemy. Gdyby Bóg dawał nam to, co chcemy, to nasze zbawienie byłoby zagrożone. Bo rzeczywiście mamy tutaj wspaniałe idee i piękne projekty, które by zaowocowały wielką pychą w naszym życiu i w konsekwencji odejściem od Boga. Bo tak naprawdę chcielibyśmy stworzyć sobie ideę wspaniałego siebie, wielkiego ewangelizatora, tego, który pomaga, który jest zaangażowany, który świeci wokół innych, których innego podziwiają. Tak? No, takie są nasze ludzkie pragnienia. I potrzeba przejść przez tą drogę słabości, aby wybić nam ten własny projekt naszego życia drogą wiary. Bóg zawsze daje to, co jest dla nas potrzebne, czyli zawsze wysłuchuje naszych modlitw, ale nie zawsze daje nam to, czego chcemy. I dlatego ta świadomość, ta prawda o tym, powinna dać nam taką perspektywę tego, żeby nie zniechęcać się niewysłuchanymi modlitwami, ponieważ nie ma takich modlitw. Jeżeli szczerze i prawdziwie modlimy się do Pana Boga, to nasza modlitwa zawsze jest wysłuchana, chociaż nie zawsze tak, jakby sobie wyobrażamy i chcielibyśmy, aby była wysłuchana. Ona może być wysłuchana za rok, za 5, za 20. A może być wysłuchana w zupełnie inny sposób, ale zawsze jest wysłuchiwana. I ta logika, którą Bóg nas prowadzi poprzez doświadczenie słabości, tak jak pierwszych apostołów i tak jak Jego Ojciec poprowadził, jest dla nas trudna do przyjęcia. Wydawać by się mogło, że Bóg jest takim sprytnym oszustem, który wciąga nas do swojej gry, że ukrył całą swoją świętość i pełnię boskości w tajemniczym miejscu ludzkiej słabości, które mogą odkryć i znaleźć tylko ludzie upokorzeni przez swoją słabość. Z sobie tylko wiadomych powodów, których my się domyślamy, Bóg odwraca wszystko do góry nogami i decyduje, że ci, którzy spadają na dno, dostrzegają, że to dno jest prawdziwym szczytem. A ci, którzy doświadczają dumy z tego powodu, że już są tak bliscy szczytu, gdy już im się wydaje, że coś osiągnęli, zdobyli, spostrzegają, że nie mogą znaleźć oparcia w zdobytym swoimi siłami szczycie i spadają w dół. To jest taka kosmiczna i boska ekonomia łaski. Największa niespodzianka od Pana Boga, o której nie wiemy, kiedy się nawracamy. Ponieważ nawrócenie i doświadczenie mocy Bożej miłości odsłania przed nami tą perspektywę, gdzie byśmy chcieli świecić i być mocni dla Niego. I tylko wtedy rozumiesz, że to prawda, gdy sam przez to przechodzisz. Nie poznamy tej ekonomii łaski, nie dowiemy się, o co chodzi w Kościele, jedynie realizując obowiązki. Dopóki nie osiągniemy dna swoich słabości, dopóty nie będziemy mieli powodu, aby korzystać z łaski Bożej. Bo po co miałbym to robić, skoro jestem silny? Nie nauczymy się czerpać z większego źródła Bożej mocy, dopóki nie zużyjemy swoich własnych zasobów. Tak naprawdę nie będziemy nawet wiedzieli, że Bóg ma większe źródło, jeśli całkowicie wystarczą mi moje własne zapasy. I dopóki nie trafimy na osobę, na sytuację, na wydarzenie, na konflikt, na relacje, którymi nie będziemy w stanie kierować, które będą nas przerastać, dopóty nie odnajdziemy prawdziwego kierownika naszej duszy. I dlatego Bóg stawia na naszej drodze te sprawy, z którymi sobie po ludzku nie jesteśmy w stanie poradzić. Bóg poprzez drogę moich słabości chce pokonać we mnie moje rozhukane ego. W jaki sposób Bóg nas do tego zmusza? Znaczy, On nigdy nie zmusza w sensie, że wchodzi z butami w nasze życie i mówi: musisz. Ale jeżeli Mu powiemy: chcę, na początku, kiedy doświadczamy tego Jego doświadczenia miłości i idziemy za Nim, to w jakiś sposób tajemniczy On wprowadza nas na tą drogę i każdy ma swoją słabość. Na początku nie widzimy jej, potem nie chcemy się do niej przyznać, potem się jej wstydzimy i przechodzimy przez te etapy. Już na końcu jesteśmy tak wykończeni, że w końcu zaczynamy się poddawać i rozumieć, że właśnie to jest prawdziwa droga mojego nawrócenia. I właśnie, że pośrodku mojej słabości, dzięki mojej ograniczoności i słabości, zacznie we mnie działać moc Chrystusa. I wówczas nastąpi prawdziwe pojednanie we mnie, tego, który jest we mnie wielki, Boga, który mieszka we mnie, i tego, który jest we mnie słaby, czyli mnie. I to dokonuje się poniekąd w każdym sakramencie pokuty i pojednania. Pojednanie i zgoda między małym i wielkim, gdzie Bóg uzdrawia rany mojego rozdartego serca, które znajduje się na styku tego, co boskie i tego, co ludzkie. Ale nie tylko w sakramencie spowiedzi. To dokonuje się, zwłaszcza w takich bardziej krytycznych, granicznych sytuacjach bolesnych naszego życia. Czy to jakiejś trudnej relacji, na przykład rozwód, czy to w przypadku śmierci kogoś bliskiego, czy to w przypadku jakiejś sytuacji, która naprawdę jest bardzo trudna, na przykład jakiegoś nałogu, czy jakiejś słabości, na którą nie mamy wpływu, na przykład rodzice w stosunku do dzieci, dzieci w stosunku do rodziców, tak? Nie mamy jakby wpływu na wolność drugiego człowieka w pełni. I kiedy sobie zdajemy sprawę, że to my nie potrafimy, wówczas naprawdę w pełni i szczerze zwracamy się ku Bogu, nie licząc już na swoją wielkość, swoje własne siły, w tym sensie swoja wielkość, swoje własne siły, swoje zasługi, ale całkowicie zaczynamy tutaj ufać w moc działania Boga. I zdajemy się na to, aby Bóg rozwiązał to po swojemu. I zaczynamy rozumieć, że my wcale nie mamy najlepszej wizji rozwiązania. Że Bóg rozwiąże to w sposób najlepszy, w sposób i w czasie najdogodniejszym dla nas. Wymagana jest tutaj taka nasza zgoda na to, że nie będzie tak, jak chcemy my, ale będzie tak, jak chce On. I wówczas realizuje się w nas modlitwa Jezusa. Panie, oddal ode mnie ten kielich, jednak nie tak, jak chcę ja, lecz tak, jak chcesz Ty. Bóg zapłaci.